A gościem Poranka Wnet jest Andrzej Czerwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, kiedyś minister skarbu, a teraz wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Tak wygląda pełna nazwa. Poseł stąd, z Nowosądeckiego.
Tak, jestem posłem tutaj ziemi sądeckiej, gorlickiej, limanowskiej, tatrzańskiej i nowotarskiej. Bo to okręg jest bardzo zróżnicowany. Tu w Gorlicach tutaj bywam, bardzo tutaj też cenię kontakty z ludźmi. Mandatów 8 zdobyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości i po jednym podzieliliśmy się my z Platformy, czyli ja i Kukiz, pani Zielińska akurat ma ten mandat też z ziemi gorlickiej.
Na czym to może trochę niekulturalne pytanie, ale na czym polega sukces Prawa i Sprawiedliwości tutaj w Nowosądeckim? Dlaczego na 10 mandatów 8 przypadło tej partii?
Znaczy, tutaj jest specyficzny rejon i każdy może powiedzieć, tak zresztą pan powiedział, bardzo, bardzo zróżnicowany, ale to, co łączy, to jest taka bardzo ważna walka o dzień dzisiejszy, o byt, o rozwój. Tu nie ma ludzi bogatych. Co prawda na Sądecczyźnie tak, na Sądecczyźnie są jednostki, które wybiły się ponad wszystko, ponieważ ta nowa zmiana po 89 roku umożliwiło wyzwolenie tej energii przedsiębiorczości. I tutaj ci ludzie to wykorzystali. Są milionerzy, multimilionerzy, są w czołówce listy Forbesa, te sądeczanie, ale generalnie tutaj każdy po prostu nauczony jest pracy. I teraz mając jeszcze te wartości konserwatywne, rodzinne, te takie, które bardzo zbliżały kiedyś ludzi do kościoła, do księży, tu jest wpływ, nie da się ukryć, właśnie tych ludzi, którzy sterują kościołem. Nie mówię tego z wyrzutem, tylko mówię jako informację. A po drugie, ktoś,
chociaż
kto otrzymuje...
Chociaż pan takich słów używa, że wydaje się, jakby to był pewien kłopot dla pana posła.
Nie, dlaczego? Ja też jestem członkiem kościoła katolickiego, też mam wartości konserwatywne.
To słowo
wydaje się, że życie moje,
takie
moje życie też chyba świadczy o tym, w jaki sposób traktuję te wartości. Tylko chcę też powiedzieć, że tu ludzie w pewnym momencie też wierzą w obietnicę, że będzie lepiej, że ktoś rozdaje, że po prostu, skoro mam te pieniądze od kogoś, to po prostu je biorę. No i to jest też ten, moim zdaniem, taki boom polityczny, który spowodował, że w ostatnich wyborach wybrano 8 posłów z PiS-u.
W tym oczywiście jednym okręgu gościem Poranka Wnet Andrzej Czerwiński, poseł Platformy Obywatelskiej z ziemi nowosądeckiej i nie tylko z gorlickiej, przecież również, panie pośle, też ostatni temat taki ogólnopolityczny. Na ile trudniej teraz będzie prowadzić kampanię w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, kiedy pana partia przyjęła oficjalnie, że będzie się starać o związki partnerskie? To będzie utrudniać czy ułatwiać pracę polityczną w tym rejonie?
No tak, to takie pytanie teraz po tej sobocie otrzymuję już od jakiegoś czasu, bo ja jeżdżę teraz też po ludziach, wczoraj byłem w Starym Sączu i też mi takie zadali pytanie, co świadczy, że to jest manipulacja czyjaś. Bo jeśli my byliśmy, ja byłem w sobotę i mamy materiały wypisane posobotnie, tam nie ma o tym, że jakieś tam będą związki partnerskie preferowane i tak dalej. Tam jest wyraźnie napisane w programie, że tam są dwie rzeczy do załatwienia. Czyli umożliwienie odebrania informacji o stanie zdrowia, na przykład, jeśli to jest, powiedzmy, wrażliwa informacja przez jednego z partnerów, a druga sprawa to dziedziczenie majątków. I teraz wyraźnie chcę to podkreślić, bo tak jak wczoraj nawet słyszałem w wielu, wielu wiadomościach, również publicznych, że przecież katolicy i również ludzie z innych wyznań teraz żyją po partnersku, kiedyś to się mówiło po polsku, czy na kocią łapę, i to nie chodzi o to, że to jest tylko środowisko LGBT. Powiedziałem, że to jest zupełnie margines i o tym się nie mówi. Po prostu są przypadki takie i o tym trzeba podyskutować i załatwić tę sprawę.
Ale ten termin to już nie ja wywołałem, tylko...
Ale ja nie mam uwag do pana redaktora.
Ani mieszkańcy Starego Sącza, tylko Grzegorz Schetyna.
Nie, nie. No, panie redaktorze, ja dlatego też bardzo chętnie z panem rozmawiam i słuchają nas ci, co słuchają. I dlatego chcę słowem świadczyć o tym, że Schetyna, ja to mam nawet w aplikację, którą po prostu w treści przygotowujemy teraz, bo nie tylko po prostu na ten temat związków partnerskich, ale każdych innych gospodarczych, energetycznych, edukacyjnych, zdrowotnych, to będzie, to jest spisane i tam każdy będzie mógł zweryfikować tę rzecz. Jednoznacznie chcę powiedzieć, że te związki partnerskie, to jest problem związków partnerskich, problem nie zawsze możliwości partnera zapytania o zdrowie tego, z kim mieszka, przebywa, na przykład bez ślubu, a są takie rzeczy i to nic, to są heteroseksualne związki, przecież w większości zdecydowanej, 80%, lub sprawy dziedziczenia i tylko tyle. I to jest zapisane, to było przedmiotem dyskusji.
To tutaj skończmy ten wątek światopoglądowy, bo on nie jest w naszej rozmowie najważniejszy. Najważniejszy to jest...
No ważny jest, o tym trzeba mówić.
On jest istotny i on będzie odgrywał rolę w tej kampanii.
Zwłaszcza u nas tutaj.
Wasza tutaj, to bez wątpienia. Natomiast jeszcze jeden obszar, nad którym się państwo pochylili w Warszawie w czasie konwencji programowej Platformy Obywatelskiej, czyli kwestia energetyki. Tam padły twarde dane, że 30 rok, czyli już za lat 11, to jest zlikwidowanie możliwości palenia węglem w kotłach przydomowych, kotłach grzewczych, 35 ciepło systemowe, a 40 rok 2040 to jest energetyka. Pytanie, czy to jest do zrobienia, panie pośle?
Tak, to jest do zrobienia. Przebywamy teraz w naszym terenie, tutaj góry naokoło, lasy i bardzo turystyczny obszar, ale jeśli zbliży się okres grzewczy, to wszystkie czujniki pokazują, że my jesteśmy tutaj truci po prostu. W szczególności Nowy Sącz jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast, jeśli chodzi o powietrze w Europie. Cała Sądecczyzna, całe tutaj tereny od zarania dziejów ogrzewały się indywidualnie. Tu nie są ludzie bogaci, więc jeśli on ma najtańszy węgiel do kupienia, to co on ma zrobić, żeby ogrzać dzieci, mieszkanie i tak dalej? Kupuje i kopci. I teraz
pan
my mówimy...
zabrał mi właśnie argument, który miałem użyć, no bo to są koszty. To oczywiście powietrze czyste jest bardzo istotne, no ale gdzieś po drugiej stronie są koszty mieszkańców, prawda?
Tak, i my dlatego chcemy przygotować program nie z roku na rok, czyli powiemy, że za 2 lata będzie czysto, tylko mówimy o tych 11, konkretnie do 30 roku. Jest to możliwe, to jest dwutorowo do załatwienia. Pierwsza rzecz to umożliwienie zakupu kotła takiego, który jest bardzo wysokosprawny i prawie, że nie emituje do atmosfery pyłów w szczególności. Druga rzecz, to jest drugi kierunek, to umożliwić wejście w system filtrów indywidualnych, które po prostu z roku na rok wyłapią z indywidualnych kominów właśnie te trujące, szkodliwe związki. I trzecia rzecz, to już jest systemowa, która musi być zwieńczona tym pierwszym etapem, czyli odejście od węgla w ogrzewaniu indywidualnym, a zapewnić czynnik inny. W tym w naszym terenie nie jest powszechny gaz, a po drugie lokalne źródła odnawialne. Jeśli w naszym programie jest 1 000 000 domów jako prosumentów, bo tak planujemy, czyli 15 gigawatów planujemy w ciągu tych 15 lat uruchomić instalacji indywidualnych, w tym elektrycznych. I w lwiej części będzie to zużycie na potrzeby grzewcze.
To jeszcze wrócę do tych piecy grzewczych. Pan poseł powiedział przed sekundą, że to miały być piece niskoemisyjne, które zwłaszcza pyłów nie emitują do atmosfery. Jak rozumiem, już piece nie na węgiel, tylko piece na coś innego.
Ja mówię, żeby szybko to zrobić, bo to docelowo to jest inny czynnik grzewczy, czyli gaz, biopaliwa.
Czyli jak rozumiem, tu chodzi o piece piątej generacji.
I tak dalej. A ja mówię teraz o tym, że można spalać węgiel ekologiczny, który nie powoduje zanieczyszczeń, ale w bardzo wysokosprawnym kotle, dlatego żeby koszty ogrzewania obniżyć, a to nie podwyższać.
To ja czegoś
rzecz,
nie rozumiem, bo jeżeli teraz ktoś zainwestuje parę ładnych tysięcy, 15, no bo tyle kosztuje kupno, instalacja.
Nikt tego nie kupi. I to musimy o tym wiedzieć. Dlatego zaczęliśmy od tego, że to jest program nasz rządowy, który umożliwi zakup. Bez wsparcia inwestycyjnego natychmiastowego efektu nie będzie. A to, że w 30 roku przestaniemy spalać węgiel, to jest krok po kroku dojście do tego momentu. Ale nie możemy naszym ludziom i turystom również powiedzieć, przyjeżdżajcie, bo my dopiero w 30 roku będziemy mieć czyste powietrze. Program, który my mamy gotowy, umożliwi oczyszczanie powietrza już od następnych lat. Jeszcze jedna rzecz, jeśli pan pozwoli.
Dopytam, nie muszę tutaj dopytać, bo nie do końca rozumiem. Jeżeli ktoś teraz kupi sobie w ramach programu Czyste Powietrze, który jak działa, tak działa, ale no powiedzmy, coś się załapał na ten program, był w tej grupie szczęśliwców i wymienił sobie piec na nowy, założył filtr na komin, opala ekogroszkiem, to i tak będzie musiał to wszystko wyrwać i zdemontować w roku 30.
Jeśli mu się to opłaci, to zrobi sam. Kiedyś kraje skandynawskie likwidowały bardzo wysoko sprawne na przykład piece olejowe i zamienili na gaz. Kiedyś po powodzi nawet brałem udział w przywożeniu tych bardzo wysoko sprawnych kotłów tutaj do nas, bo u nas nie było nic, a tam to był złom. Opłacało się to zrobić, jeśli wchodzi się w system dofinansowania. Jeden przykład, który świadczy o tym, że można, to moja wizyta na przykład w Starym Sączu. Byłem świadkiem, o czym radni rozmawiali z burmistrzem. Usłyszałem tam od burmistrza, że skończył się program Czyste Powietrze i nie dostaną dofinansowania. Ale jest taka kolejka w Starym Sączu do wymiany tych kotłów na ekologiczne, że sami radni podjęli, byłem świadkiem tego, uchwałę o sfinansowaniu zakupu, jak dobrze pamiętam, 120 kotłów z tego budżetu przyszłego. Czyli widać, że ta presja społeczna i samorządowa w naszym terenie jest tak duża, że trzeba to zrobić i nawet jak ktoś nie dopłaca, to gmina dopłaca, bo nie mogą się ludzie truć. A my w sobotę dyskutowaliśmy między innymi o tym, jak zrobić, jak poprawę zdrowia zrobić. I to jest ten etap, o którym mówię, zlikwidować natychmiast tę niską emisję zabijającą ludzi i do 30 roku wyeliminować węgiel z indywidualnych palenisk. Ale nie obciążymy tymi inwestycjami obywatela. To jasne jest, że jeśli nie będzie programu finansowania tego przedsięwzięcia, to się to nie zrobi. A ta rzecz
pośrednio i tak zawsze zapłaci obywatel.
Się.
Nawet jeżeli to będzie program rządowy, no to przecież pieniądze z budżetu w 92% pochodzą z podatków.
Niech pan patrzy na to, jak też dobrze, że pan mówi krytycznie. Bardzo się cieszę, bo jeśli ktoś powie, dam na coś, a nie mam skąd wziąć, to jest od razu powiedziane, że po prostu wezmę z podatków, czyli z kieszeni podatnika. Ale jeśli ktoś nie ma pieniędzy na inwestycje, ale ktoś mu oferuje taką rzecz, że wysokosprawną, nie wiem, czy pan wie, czy przepraszam, słuchacze wiedzą, że kocioł taki węglowy to ma sprawność 15-16%. A jeśli ma kocioł, który ma na przykład sprawność 80-90%, to on te 4 razy mniej paliwa pali. Czyli na tym docelowo można oszczędzić, emisję ograniczyć i proszę zwrócić uwagę, to jest na poczet przyszłych oszczędności, jeśli ktoś wesprze coś takiego, to obie strony zarobią.
To tylko
nie zapłaci podatek.
Po co
podatnik.
Ta kategoryczność z rokiem 2030?
Żeby nas ludzie rozliczali. Co wy robicie, żeby to czyste powietrze już było?
Bo to ale my być może wystarczy wstawić wszędzie ekologiczne piece węglowe i problem smogu zniknie. Nie trzeba od razu mówić, że węgla nie będziemy w ogóle spalać. A co się stanie z tymi górnikami? My wydobywamy cały czas 50 milionów ton węgla rocznie, nie licząc węgla koksującego.
Ale mogę panu też i powiedzieć, bo tu w naszym terenie górzystym ludzie są dotykani coraz powodziami. To z dnia na dzień przyjdzie taka ulewa, że rozwala wszystko i to świadczy o zmianie klimatu. I oprócz tego, że ktoś mówi o tym, że to pył, że to są zanieczyszczenia, że to trujące rzeczy, każdy węgiel emituje dwutlenek węgla, który przyczynia się w tej masie do podnoszenia temperatury i zmiany klimatu na świecie. I o tym już się nie dyskutuje, bo to można sprawdzić tutaj u nas na miejscu. tak to po prostu jest. Więc to, że węgiel musi być zdjęty z tego bilansu energetycznego, to nie tylko naukowcy, ale już na przykład przeciętni ludzie wiedzą.
To jeszcze wrócę, bo my tą emisję cały czas, proszę Państwa, redukujemy. To jest tak, że emitujemy znacznie mniej dwutlenku węgla, niżśmy redukowali w roku 90 chociażby, no bo i zakłady padły, i trochę mniej, tak, i sprawniej energię też produkujemy.
To prawda, tylko że problem jest taki, że ten rząd wygasił praktycznie inwestowanie w OZE. Co prawda teraz, w tym tygodniu będzie tam gdzieś procedowana ustawa, która tam aukcje by mogły być takie czy takie, ale fakty są takie. W 15 roku mieliśmy 13% OZE, a teraz mamy 11%. Schodzimy z odnawialnych źródeł energii, a to jest katastrofa.
To tu zróbmy krótką przerwę na reklamy i jeszcze z jednym tematem tej rozmowy wrócimy w studio Andrzej Czerwiński, poseł Platformy. Teraz blok reklamowy, a my w ramach wyjątku jeszcze wrócimy do jednej daty, jeśli chodzi o węgiel. I w ramach wyjątku wracamy do rozmowy z Andrzejem Czerwińskim, posłem Platformy Obywatelskiej. W ramach wyjątku, bo to dłuższa rozmowa dwuczęściowa, nie z żadnych innych powodów. To jeszcze będę pana posła męczył i dopytywał o inną datę. 2040, ale to jest energetyki, czyli wyjście węgla z polskiej właśnie energetyki systemowej. To jeszcze jedną dane, o której pan minister na pewno wie, wprowadzę, czyli ostatni raport Bundestagu, który podkreśla, że Niemcy nie wyjdą z węgla brunatnego w swojej energetyce do roku 2050. Oni mają z węgla ile? 40%? Mamy 83%.
Tak, oni mają globalnie, jeśli patrząc na megawaty czy gigawaty, dużo więcej energii, bo to jest dużo większe państwo, większy przemysł.
I znacznie większa konsumpcja na jednego.
To nie ulega wątpliwości. Więc to, co oni robią, to po prostu natychmiastowy efekt przynosi też i w Europie, i w Polsce, i tak dalej. Oni nazwali transformację energetyczną tak zwane Energiewende. Zamknęli, bo rozmawiałem z ludźmi, z twórcami tego projektu w Niemczech. Byłem tam, bo bardzo musiałem się interesować raz, że podejmowałem decyzje polityczne w tym zakresie, a chciałem też wiedzieć sam, jak to było zrobione. Zamknęli w przysłowiowym pokoju naukowców, przedsiębiorców i tak dalej, i również polityków, którzy kiedyś 20 lat temu mówili, że odnawialne źródła energii są ważne i te 3x20 to był przepisem Unii Europejskiej, w której Niemcy byli, a myśmy jeszcze nie byli. I tam wyliczono, że wejście w odnawialne źródła energii to globalnie da przychód, czyli korzyść 20 miliardów euro dla Niemców. I już nie dyskutowali, tylko przyjęli program redukcji emisji dwutlenku węgla i go zrealizowali. Duńczycy dwukrotnie to zrobili. Oni zakładali, że będą się najszybciej rozwijać, ale będą zmniejszać emisje. I każda 15-letnia strategia po prostu została zrealizowana. W przeciwieństwie do Polski, bo rzeczywiście Polska w 90 roku drastycznie ograniczyła emisję ze względu na to, że ten przemysł trujący tu w Gorlicach, to każdego pan może zobaczyć, jak kominy, co tu robiły, jak tu się oddychało, a jak teraz jest. To jest niebo, a ziemia. Ale po prostu to jest rzecz nie przygotowana w strategii, tylko życie nas uderzyło. A teraz, jeśli chodzi o Europę, jest tak zwana mapa zejścia z dekarbonizacji, inaczej, to jest mapa dojścia do dekarbonizacji, czyli zejścia z węgla, do 2050 roku. I Niemcy dokładnie w tej strategii są. A my, wyprzedzając innych, możemy być innowacyjni. My możemy dać polską etykietę rozwiązywania tych problemów, stworzyć bardzo dobrych, wiele miejsc przyszłościowych. I panie redaktorze, być może się pan zdziwi, być może słuchacze się zdziwią, że za tym rozwiązaniem odejścia od węgla są w zdecydowanej większości mieszkańcy Śląska. Tam nie chcą rodziny wysyłać swoje dzieci na 1000 metrów pod ziemię do 50-temperaturowej przodka czy ściany, tam, gdzie wszystko trzeszczy, rozwala się, jak widać, ciągle są tąpnięcia, bo to nie jest ludzkie. Po prostu nie można powiedzieć,
praca pod ziemią jest bardzo ciężka,
węgiel,
ale
będzie coraz to głębiej wydobywany, bo te pokłady niskie się niszczą.
Wydobywamy od góry do dołu, to już
nasz
wiemy.
Do 40 roku jest realny program. To nie jest zamykanie komuś pracy, tylko stwarzanie nowych miejsc pracy.
Jeżeli sami Niemcy, którzy mają znacznie mniej energii z węgla, zwłaszcza z węgla brunatnego, dlatego mówią, my nie damy rady, nie damy rady znieść całkowicie energii węglowej do roku 2050, to jak Polska, która ma znacznie więcej energii z węgla, ma to zrobić do roku 40 i czym ten węgiel zastąpić?
Ale to zaraz powiem, bo to jest bardzo prosta rzecz. Niemcy o tym Energiewende, czyli tej transformacji energetycznej, rozmawiali 30 lat temu. 20 lat temu wprowadzili to w życie i osiągnęli ponad 20% energii odnawialnej w swoim systemie. Tam jest też tak, nie wiem czy słuchacze wiedzą, że niektóre wiatraki, jak wieje wiatr, to powodują, że Niemcy mają ujemną cenę energii. Płacą komuś za to, żeby włączył odbiór. Co więcej, my na granicy polsko-niemieckiej musieliśmy postawić tak zwane przesuwniki fazowe, żeby ta darmowa energia do Polski nie wchodziła, bo nam system przesyłowy się wypełniał. Oni zrobili swoje. Oni mają zupełnie inny etap.
No i teraz mogą sobie pozwolić... OZE potrzebuje podstaw. To jest jasne, tak, i oczywiste. Dopóki nie mamy magazynów energii, ta postawa
nie,
musi
panie
być.
Panie redaktorze, kiedyś byśmy się mogli omówić na tym, bo w tej chwili technologia tak się zmienia, że magazynem energii może być system dystrybucyjny i przesyłowy, może być spinacz w postaci tak zwanego smart gridu, czyli inteligentnych sieci, i każdy Kowalski tutaj mieszkający na Sądecczyźnie, w Warszawie, gdziekolwiek, może produkować na swoje potrzeby energię, ale on nie musi jej konsumować teraz, tylko może do tego systemu oddać, a wziąć wtedy, kiedy mu będzie potrzebna.
Odłączymy 82% obecnej energii z węgla i zastąpimy ją...
Nie, teraz panie...
No 82% z węgla.
Nie chcę, okej, nie ma problemu. Może być te 82%, możemy to odłączyć i to się nie stanie absolutnie w jeden dzień. Na przykład Zagłębie Konińskie podjęło decyzję, że nie inwestuje już w węgiel brunatny, słynny PAK. Teraz Bełchatów, żeby przedłużyć o 10 lat, to trzeba będzie uruchomić zupełnie nowe kopalnie w Złoczewie. Tam się teraz dyskusja toczy, czy zezwoli się w ogóle wydać decyzję środowiskową. I to może być lawina taka, że jak my się nie przygotujemy, to za chwilę po prostu nie będziemy mieć paliwa w tradycyjnych elektrociepłowniach czy ciepłowniach. Ale węgiel będzie zimną rezerwą. Są podjęte teraz decyzje o tak zwanym rynku mocy, gdzie te dwusetki tak zwane do 33 roku będą stanowiły tę rezerwę, żeby stabilizowały nasz system. Ale odejście w 40 roku od węgla systemowego, tego powiedzmy elektroenergetycznego, jest możliwe i co więcej, za to obywatele nie zapłacą, bo lwia część przychodu czy uzupełniania tych elektrowni będzie produkowana przez małych, rozproszonych i przez prosumentów.
Czy to jest... W pełni realne. Spotkamy się kiedyś w Warszawie na dłuższą rozmowę i będziemy deliberować.
Będziemy się modlić o zdrowie, żeby za 30 lat się spotkać i porozmawiać, czy mieliśmy rację, czy nie.
Spotkamy się być może wcześniej niż za 30 lat. Andrzej Czerwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, kiedyś minister skarbu w rządzie Donalda Tuska, teraz wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchających nas.
Dziękuję w imieniu radiosłuchaczy. 8 minut po godzinie 9, to my błyskawicznie przejdziemy do ostatniej rozmowy w tym poranku. Jest w naszym studio pani wójt, ale zanim pani wójt, to jeszcze jedna sprawa, ale zanim ta jedna sprawa, to może najpierw porozmawiajmy o energetyce. Właśnie pani Małgorzata Małuch, wójt gminy Sankowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i państwa.
I inwestycja, poszukiwanie czystej energii, tej geotermalnej w gminie Sankowa, bo to nas sprowadza.
Tak jest. Podjęliśmy działania w kierunku pozyskania energii geotermalnej, głównie dla celów ciepłownictwa. Uzyskaliśmy dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jesteśmy już po przetargu na obsługę techniczną i geologiczną tego przedsięwzięcia i myślę, że końcem wakacji zaczniemy już wiercić.
Niedaleko stąd Podhale, Zakopane, tam geotermia działa fantastycznie.
Tak, tak, przy czym tam jest taka bardzo klarowna sytuacja geologiczna. U nas teren jest bardziej skomplikowany, więc no też spodziewamy się przy wierceniu różnych niespodzianek, no bo przecież wiadomo, że historycznie ten teren był eksploatowany, eksploatowana ropa naftowa, więc może też jakieś mniejsze pokłady ropy naftowej po drodze się trafią. Ale wiercimy 3000 metrów i jesteśmy przekonani, że ta ciepła woda tam na nas czeka.
Czekaj, będzie ogrzewać domy i dawać energię elektryczną, czy tylko będzie energię cieplną dawać? Jakie są plany,
znaczy,
pani wójt?
Plany są takie, że ta energia będzie służyć do ogrzewania budynków mieszkalnych. W planie jest podpięcie się w sieć ciepłowniczą miasta Gorlice. Planowana moc elektrowni geotermalnej to jest 6,5 MW.
Jak na razie, jak rozumiem, są badania próbne, sprawdzamy, czy tamta woda aby na pewno jest w 100% i czy jest tak ciepła, jak nam potrzeba.
Tak jest, to jest odwiert badawczy, który jeżeli będzie wynik pozytywny, no to już będzie mógł stanowić również odwiert eksploatacyjny, natomiast no jesteśmy ciągle w niewiadomej oczywiście.
Czekamy na, a kiedy będzie wiadomo, czy gmina Sękowa także zasili Gorlice w ciepłą wodę? W
planowane zakończenie całego procesu to jest czerwiec przyszłego roku. No oprócz tego odwiertu, no również będą prowadzone prace badawcze i te prace badawcze muszą być na koniec opisane.
Zobaczymy, czy gdzieś tam 3000 metrów, dobrze słyszałem?
3000 metrów plus 10%.
3 kilometry w głąb ziemi.
Tak jest, tak głęboko będziemy wiercić.
A jak po drodze będzie ropa, to co to... Może rafinerię znowu postawimy?
No jest to odwiert badawczy, więc każdy jakby element pozytywny przyjmiemy z radością. Może się i tak okazać.
I pani wójt dostanie wielbłąda i zostanie polskim szejkiem, siedząc na ropie dookoła. Gorlic, to jeszcze trochę tematów samorządowych. Dopiero co były wybory, pierwsze miesiące kadencji upłynęły. Pod jakim znakiem? Co było najważniejsze w tych pierwszych miesiącach?
Znaczy, to już jest moja czwarta kadencja, więc no jakby...
No, ta jest inna, jest dłuższa, są trochę inne zasady współpracy z Radą, bo ona ma, zdaje się, trochę większe kompetencje. Trochę sytuacja się zmieniła jednak.
No trochę zmieniła, natomiast...
I dwie kadencje, to dobry pomysł. No, pani samorządowiec z czterokadencyjnym doświadczeniem, teraz jak rozumiem, tylko możliwe będą dwie kadencje, ta i następna.
Tak, no ten pomysł akurat w moim odczuciu nie służy samej samorządności, nie służy rozwojowi gminy. No, ale to jest powiedzmy taki inny problem. Natomiast no, w samorządzie ważna jest jednak ciągłość i ta ciągłość, no, niezależnie od tego, kto jest na czele, pewnymi aktami prawnymi, no, musi być nadana. No, w moim przypadku, no, jest to kontynuacja. Większość tych zadań, które w tym momencie realizuję, były wcześniej zaplanowane, przygotowane, a w tej chwili, no, po prostu przyszedł czas na realizację.
Pani wójt, to jeszcze relacje samorząd-rząd, bo tu jest dużo wątpliwości, czy rząd nie przerzuca zbyt dużo zobowiązań, zadań na samorządy, za którymi nie idą środki odpowiednie.
No prawda jest taka, że odczuwamy w tym momencie naprawdę takie nadmierne obciążenie budżetu. Zawsze wiadomo, wszyscy narzekają, że pieniędzy jest mało, więc nic nowego nie powiem. Natomiast w tym momencie faktycznie zaczyna brakować takiego bieżącego pieniądza na zadania inwestycyjne, na zadania bieżące. Coraz droższa jest obsługa bieżąca gminy. Śmieci niebotycznie poszybowały w górę. Na terenach takich jak moja gmina bardzo droga jest też obsługa mediów, kanalizacja, wodociągi przy rozproszonej zabudowie. To są duże środki. No i generalnie...
A rząd jakkolwiek konsultował z samorządowcami, z państwem, chociażby reformę podatku PIT, tą zerową stawkę od młodych, bo to wszyscy się cieszą, mniejsze podatki zapłacą. No ale pamiętajmy, że prawie 50% PIT-u wraca do gmin.
No to jest prawda. Nie, no nie było to konsultowane, bo to wiadomo ostatnio medialna informacja.
Od 1 sierpnia gminy będą dostawać jakoś ileś tam pieniędzy mniej z PIT-u.
Mniej i to na pewno bardzo...
A zadań nie ubędzie.
Bardzo boleśnie w budżecie odczujemy, zwłaszcza, że jak mówię teraz... Sporo jest takich zadań, które są bardzo kosztowne i na które w zasadzie nie dostajemy dodatkowych środków. No mówię o tych śmieciach, o obsłudze kanalizacji, ale też i oświata staje się droga. No mamy generalnie powszechnie problemy budżetowe w gminach.
I tym problemem nierozwiązanym i nie nowym i pewnie, który się nigdy nie skończy, bo jak pani wójt powiedziała, tych pieniędzy zawsze będzie za mało, chociaż rzeczywiście w ostatnich czasach zadań przy pieniędzy ubywa.
Ale w gminach sobie radzimy. Nauczyliśmy się funkcjonować w różnych sytuacjach i wykorzystujemy to, co jest do wykorzystania w danym momencie.
Powiedziała pani Małgorzata Małuch, wójt gminy Sękowa. Dziękuję bardzo za rozmowę. A my nadawaliśmy...
Również dziękuję pięknie.
Z uroczego rzeczywiście miejsca Darek Pap tutaj w Gorlicach z wielkim tarasem, z widokiem na Beskid Niski. Nic się tak nie chce, jak się na tym tarasie patrzy, jak tylko wstać i wyjść w góry, uprzednio wypiwszy kawę albo posiliwszy się jakimś dobrym ciastkiem, co być może ja zaraz uczynię. Państwa do Gorlic zapraszam z czystym sumieniem. Ruszamy zaraz po kawie i ciastku. Oczywiście ruszamy dalej w trasę. Przed nami Nowy Sącz, to już jutro. No ja mówię w imieniu całej ekipy Jana Dudzińskiego i Konrada Tomaszewskiego i Jaśminy Nowak. Mówimy Państwu i Pani Soni oczywiście. Mówimy wszyscy w piątkę Państwu. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 7:07.